Filozoficzny przegląd prasy.
Jest 26 stycznia 2017 roku. Kontynuujemy naszą dyskusję na tematy zainspirowane prasą. Nie możemy dziś przestać dyskutować na te tematy. Mamy wiele artykułów, które zainspirowały nas dzisiaj do postawienia filozoficznych pytań. A zatem kontynuujmy.
Moją uwagę przykuła relacja z dyskusji, która odbyła się wczoraj w studiu telewizyjnym. Nawiązywała do tego, czy współcześnie młodzież jest zdolna do buntu, czy taką zdolność posiada. Zadałbym pytanie, czy taka zdolność jest w jakimś stopniu zależna od nas? To znaczy, czy my możemy decydować o tym, czy jesteśmy skłonni, aby przeciwstawić się pewnym regułom, pewnym zasadom, prawom, które są narzucane, czy nie?
Jaka jest pana hipoteza?
Nie wiem, czy w pewnym stopniu nie nawiązywał do tego Orwell w roku 1984. Pamiętamy, w zakończeniu książki podjął on decyzję o tym, aby torturowano nie jego, ale wydaje się, że miłość jego życia. Kobiety, z którą spędzał bardzo dużo czasu, czytał poezję, różne książki, ale w zderzeniu z torturą, jaką mógł być poddany, zadecydował o tym, aby to nie w stosunku do niego została skierowana przemoc, ale do tej drugiej osoby. I to wystarczyło. To wystarczyło, żeby stał się człowiekiem niegroźnym.
Władza go za takiego uznała, za człowieka niegroźnego.
Tak, niezdolnego do podjęcia jakiejkolwiek akcji przeciwstawiającej się danej sytuacji. Wobec tego, jaką władzę ma podjęcie decyzji. Zastanawia mnie to, jak wielką wagę może mieć sama decyzja, skoro to od nim może zależeć to, czy staniemy się nawet nieczuli na pewne rzeczy, chociażby tak jak bohater Ulebeka w powieści Uległość, nie dostrzegał w ogóle pewnych rzeczy. One przechodziły poniżej jego pewnego poziomu świadomości zupełnie. Nawet takie jak morderstwo kasjerki na stacji benzynowej.
Wydaje się, że jeżeli chodzi o bunt, to można mieć pewne skłonności, ale czy bunt właśnie nie składa się ze stałego decydowania wbrew czemuś? Decydowania i kierowania swoich działań.
Bunt byłby wtedy pewnym stanem wewnętrznym. Nie chodziłoby tylko o to, aby wykonywać pewne akcje skierowane przeciw czemuś, ale żeby mieć taką wewnętrzną dyspozycję, czyli podejmować wewnętrzną decyzję o tym, że nie zgadzamy się na stan rzeczy, którego nie akceptujemy. Czegoś nie akceptujemy, to nie wystarczy do buntu. Ludzie nie akceptują różnych rzeczy, a mimo to zgadzają się na to, a zatem nie akceptuję i nie zgadzam się jednocześnie. Oczywiście jest i trzeci człon, czynię coś w duchu tego, co uważam. No ale to nie zawsze jest możliwe. No, są ludzie, którzy mogą mieć głęboko buntowniczą naturę, ale nie mogą z różnych fizycznych powodów zrobić tego, co by chcieli zrobić.
I wtedy nie możemy ich nazwać pokornymi.
Nie możemy ich wtedy nazwać pokornymi. Myślę, że pewna postawa wewnętrzna jest decydująca dla buntu.
Ale pytanie, czy pokora i bunt to są dwie rzeczy, które są sprzeczne? Bo wyobrażam sobie jednak, że to może nawet jest, często można o takich przypadkach myśleć w historii, że można być pokornym, a jednak mamy takie wartości, które właśnie, to jest czynnik, który wywołuje bunt, że ta kolejna rzecz, że po prostu, czy pewna granica, która jest dla nas już nieakceptowalna i coś, co jest dla nas tak ważne, że wywołuje po prostu bunt i że musimy tego bronić i to powoduje, że się zbuntujemy.
Może to jest ta różnica pomiędzy pokorą i uległością, bo pan Marcin, kiedy zapowiadał ten temat, wyszedł od kategorii uległości. Zastanawiał się, kiedy popadamy w uległość. No i uległość nie jest tym samym, co pokora, prawda? Człowiek pokorny może znaleźć w sobie dość sił, żeby przeciwstawiać się rzeczywistości, której nie akceptuje.
Ja myślę, że
człowiek
pokora...
uległy nie znajduje tej siły.
Ja myślę, że pokora to wręcz właśnie wynika z siły, że tylko człowiek silny może być pokorny.
Uległość wydaje się akceptacją jakichś narzuconych reguł.
Ale co jeśli ktoś zgadza się z tymi regułami? Nie nazwiemy wtedy tego uległością. Jeżeli po prostu je akceptuję, uważam, że są słuszne, głęboko się z nimi zgadzam, to nie jest to uległość, prawda?
No to nie jest ani uległość, ani pokora, ani też bunt nie występuje po prostu.
No właśnie, więc czym się różni uległość od po prostu akceptacji na podstawie racji, które uznaję i zgadzam się z nim? Czym jest uległość wówczas?
No też wydaje się być właśnie tak jak bunt, jakąś wewnętrzną decyzją.
A czy to nie jest to, co rozmawialiśmy niedawno na temat różnicy między uległością a ugodą? I uległość była w naszej dyskusji właśnie tym brakiem zdolności do sprzeciwu, nawet w kontekście czegoś, co jest dla nas ważne, ale ulegamy, bo nie mamy w sobie tej siły czy chęci walki już o to.
Tak, pamiętam, że rzeczywiście ten temat przewinął się przez naszą poprzednią dyskusję i wówczas próbowaliśmy definiować uległość odnosząc się do podmiotów, a zgodę czy akceptację do przedmiotów. Ulegamy innym ludziom z uwagi na ich przewagę, na ich siłę, na ich autorytet. Natomiast zgadzamy się czy akceptujemy stany rzeczy, które nam po prostu podobają nam się, uważamy, że tak powinno właśnie być. Czyli uległość wobec podmiotu. W roku 84 Orwella, w tej scenie, którą pan przytoczył, rzeczywiście władza uznała Winstona za niegroźnego, ponieważ wewnętrznie uległ. Nie był ich zdaniem już później groźny, bo nie był zdolny do wyprodukowania żadnego czynu oporu. Uznał, że co prawda wciąż nie akceptuje takiej rzeczywistości, jaka jest, ale ulega tym, którzy ją stworzyli, czyli tej władzy, która ją stworzyła. I to jest wystarczające. Ta władza przecież nie dążyła do tego, aby ludzie się z nią zgadzali. To byłaby wielka naiwność. Żadna władza totalitarna nie uważa, że ludzie się zgadzają z nią. Uważa tylko, że potrzebna jest dostateczna motywacja do uległości. Jeżeli to widzi, to jest zadowolona.
Artykuł, który mnie zainteresował, znajduje się w gazecie Polska Times. Stanowi on wywiad z doktorem Jakubem Kucharzem, który to opisuje sytuację osób leczonych paliatywnie. To znaczy osób, które nie mają już szans na pokonanie choroby, ale mogą walczyć z bólem i ze swoim cierpieniem. W artykule opisane są reakcje tych osób na wiadomość o tym, że już właściwie czeka ich tylko cierpienie, leczenie paliatywne i na końcu śmierć. Oraz opisane są reakcje ich rodzin, które wydają się w tych sytuacjach zupełnie bezradne. Doktor Jakub Kucharz opisuje, że często musi dłużej pracować, rozmawiać z rodziną chorego niż z samym chorym, mówiąc im, jak mają się właściwie zachować. Często rodziny udają, że nic się nie stało, nic się takiego nie dzieje, pomijając zupełnie sferę choroby i śmierci. Cierpienie i śmierć towarzyszy życiu niezbywalnie. Dlaczego więc nie jesteśmy w stanie sobie z nią poradzić? Dlaczego tak trudne jest mierzenie się z nią? Moglibyśmy się jakoś do niej przyzwyczaić, zaakceptować ją, a jednak zawsze w takich sytuacjach pojawiają się trudności.
Jedna hipoteza byłaby mało życzliwa dla ludzi, to znaczy polegałaby na tym, że ci, którzy pomagają osobom chorym, bardzo są przywiązani do swojej roli pomagających. W pewnym sensie dobrze się w tym czują, dobrze pod względem moralnym i pod względem psychicznym, że są tymi, którzy są aktywni, pomagają, stoją na wysokości zadania, są w porządku wobec siebie. I teraz, kiedy nagle przychodzi im przejść na drugą stronę bezradności, to zupełnie nie mogą się w tym odnaleźć. Nagle całe poczucie dumy, chęci, pomocy, aktywności znika, zostaje zastąpione czymś w rodzaju towarzyszenia w cierpieniu, a do tego nikt nie jest skłonny ani zdolny. No, druga interpretacja byłaby bardziej życzliwa dla nas jako ludzi, mianowicie ta, że to jest naturalne, że mamy tę skłonność do aktywizmu, do pomocy, do wychodzenia naprzeciw trudnościom. To jest cała nasza istota na to nakierowana, na pewien czyn. Cierpienie w spokoju własnej bierności to nie jest całkiem naturalne, więc nic dziwnego, że te rodziny właśnie, które mają taki szczególny kłopot, sprawiają trudności lekarzowi, nie może im wyjaśnić, dlaczego powinni nagle zmienić cały tryb swojej egzystencji z czynnego na bierny, z aktywnego i pragmatycznego na empatyczny wyłącznie.
Chyba sam fakt właśnie istnienia tej medycyny paliatywnej wskazuje na to, że na tym pozytywne rozwiązanie, że jednak jakoś udaje się nam zmierzyć ze śmiercią i z cierpieniem innych osób.
Tak, dla mnie to jest fantastyczna rzecz w naszej cywilizacji, że pojawiło się coś takiego jak medycyna paliatywna. To znaczy, że zamieniono obszar bezradności na obszar akcji, bo wciąż jest to jednak pewna akcja. Są lekarze, są wykształceni w kierunku redukcji bólu, zajmują się czymś, pomagają, już nie w samej chorobie, ale we wznoszeniu cierpienia i w ten sposób nasza chęć działania zostaje zaspokojona, nie zostaje się czystą bezradnością.
Tak, a co w sytuacji, kiedy rodziny nie interesują się chorymi, bo mamy też w naszej cywilizacji drugi biegun mierzenia się, a właściwie ucieczki przed śmiercią i przed chorobą, eutanazji. Wspomniany tutaj Welbeck często do tego motywu powraca. Poranionych, złych relacji dzieci z rodzicami. Właściwie tej starości, która zupełnie nie komponuje się z naszą cywilizacją, z naszymi dążeniami, jest wypchnięta gdzieś w jakieś obszary, na przedmieścia, do klinik, do domów. I następuje szybki koniec w postaci eutanazji.
No tak, o tym przypadku, czy możemy coś powiedzieć? No chyba tylko w towarzystwie osoby, która byłaby rzecznikiem takich rozwiązań, która potrafiłaby się wczuć jakoś głęboko w to, jakie powody, przyczyny, jakie racje stoją za tym, że ktoś mógłby tak bardzo pragnąć właśnie eutanazji jako spodziewanego końca swojego życia. Natomiast medycyna paliatywna zrodziła się z innej pobudki, z tego, że ludzie chcą żyć do końca, tylko chcą żyć godnie. A przez godność rozumieją to, że będą władali sobą, nie będą wić się w męczarniach jedynie, a będą mogli na przykład myśleć, mówić, przeżywać świat w jakiś sposób.
Też jest położony nacisk w medycynie paliatywnej na to, żeby ta osoba chora dożyła swojego kresu w jakimś szczęściu, tak? Jak najbardziej możliwym, pomimo świadomości swojego końca. Ale można powiedzieć, że właśnie jest grupa osób, które jednak się z tym jakoś potrafią mierzyć, chcą pomagać tym osobom, ale jest właśnie z drugiej strony grupa osób, które wypychają właśnie te ciężkie zdarzenia, starość, tak, chorobę gdzieś na obrzeża.
Ciekawie jestem, czy te postawy dwie, które pani opisała, wyznaczają już jakąś partycję społeczną. To znaczy, czy rzeczywiście można mówić o ludziach, którzy zdecydowanie, z całym przekonaniem stoją po jednej stronie i tych, którzy zdecydowanie, z całym przekonaniem stoją po drugiej stronie. No przy wolontariuszach to łatwo powiedzieć, bo widać ich, oni się angażują w tę pracę, więc widać, stoją po jednej stronie. Ale ci drudzy, ci, którzy chętnie by to znieśli i wyprowadzili poza obręb swojego doświadczenia. No, oni nie artykułują swoich racji aż w tak wyraźny sposób. No chyba, że są bardzo wojowniczy, gdy chodzi o prawa do eutanazji, ale nawet wówczas nie propagują eutanazji, propagują tylko prawo do eutanazji, a to jest jednak coś innego.
Myślę, że rzeczywistość jest bardzo bogata, a Welbeck ją w jakiś sposób upraszcza. I jeżeli po jednej stronie mamy wolontariuszy, o których mówiliśmy, którzy właściwie robią coś bezinteresownie, tak aby pomagać ludziom, to Welbeck rysuje taką wizję przemysłu właściwie, eutanazji jako przemysłu, jako biznesu, który właściwie kalkuluje się idealnie w naszą nową ekonomię bardzo agresywną, pazerną, gdzie mamy jakąś taką przestrzeń idealną, takiej powiedzmy reklamy, prawda? Czyli eutanazja jako dobry wybór, jako akt świadomej jednostki i przestrzeń ukrytą, to znaczy eutanazja właściwie jako pewien biznes, ale podszyty być może tymi złymi skłonnościami, tak? Może to jest obraz czarno-biały, ale po jednej stronie mamy wolontariuszy, a po drugiej mamy, mamy biznes. I pytanie, co jest łatwiejsze? Wydaje się, że pod względem rachunku ekonomicznego no, łatwiejszy jest wybór eutanazji. Właściwie wszyscy pod względem ekonomicznym na tym korzystają. Społecznie.
Tak, dlatego, że jeśli się obierze już ten rejestr dyskusji, ten rodzaj kryteriów, to bardzo trudno będzie argumentować inaczej.
A co z całą grupą osób, które są właściwie obojętne? Nie są ani wolontariuszami, ani jakimiś zagorzałymi zwolennikami eutanazji. Przecież oni tak samo nie myślą o śmierci i no, jednak następuje ten mechanizm wypierania tego gdzieś u nich.
Co robią ci ludzie? Czy wypierają, czy po prostu tylko czekają?
Myślę, że jest ich większość, tak?
Ale właśnie, ciekawie jestem, co robią, co można przypisać, jaki stan można przypisać komuś, kto powiada, nie wiem, dajcie mi spokój, nie zmagam się z tym pytaniem, no co będzie, to będzie, zobaczymy, prawda, kiedyś, może, kiedy ten problem mnie dotknie, może będę wiedział, co robić, może mnie natchnie. Ale w każdym razie w tym oczekiwaniu i w zawieszaniu sądu może nie powiedziałbym, że jest jakaś głęboka mądrość, ale jest pewna ostrożność, która też jest nam przypisana i nie jest całkiem złym doradcą, jak sądzę.
Może być to taka próba wstrzymania się od decyzji, ważenia obydwu racji. Może to być też jakaś taka skłonność do uznania obydwu racji za słuszne. Nie wiem, czy przypominają sobie Państwo taką scenę w filmie Walkiria. Tam był radiooperator, który dostał dwie sprzeczne informacje. Jedne takie, że Führer, na którym dokonano zamachu, żyje i drugie wiadomości, że nie żyje. On wiedział, jakie będą skutki podjęcia każdej z tych decyzji. Reżyser przedstawił to tak, jakby on wiedział, która jest nawet słuszna do przesłania dalej. Pokazał też obawy jego w stosunku do drugiej decyzji. A on zadecydował, aby przesłać obydwie depesze. Jakąś decyzję podjął. Pozostawił to losowi, żeby on zadecydował. On tylko przekazał ją dalej. To jest w mojej opinii ciekawe, bo to jest troszkę inna decyzja niż o której mówił pan profesor wcześniej. To nie jest ważenie. To jest oddelegowanie jej, ale zadziałał w obydwu racjach. On zadziałał. On nie wstrzymał się z decyzją, tylko on przekazał obydwie dalej. To jest też jakaś inny rodzaj chyba decyzji.
To jest osobliwy świat naszej irracjonalności, kiedy to nie będąc w stanie podjąć racjonalnej decyzji opartej na najlepszych racjach, które dysponujemy, dokonujemy najróżniejszych sztuk z własną psychiką, z własnym rozumem, potem możemy rzucać kośćmi, możemy podjąć dwie sprzeczne ze sobą decyzje, możemy zawieszać decyzję w nieskończoność, aż stanie się ona sama w sobie, to zawieszenie samo w sobie stanie się decyzją. To jest cały repertuar rozmaitych uników, które tutaj stosujemy i gdy chodzi o problemy śmierci, cierpienia, to wydaje się, że unikanie jest dość powszechną rzeczą. My teraz dyskutujemy tutaj w studiu przed mikrofonami, bo taką podjęliśmy decyzję, ale na ogół to nie są tematy, które wywołane natychmiast znajdują chętnych rozmówców. Natomiast dzisiaj chętnymi rozmówcami do tych tak trudnych tematów byli Martyna Neumann, Agnieszka Grelewicz, Marcin Piechota i Robert Piłat. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnych dyskusji poświęconych filozofii w prasie codziennej.